Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego, a z nami komentatorzy. Po raz pierwszy z Warszawy pan profesor Andrzej Zybertowicz. Dobry wieczór. Pan profesor Zybertowicz, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy i doradca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Również z domu z Poznania telefonicznie łączy się z nami profesor Krzysztof Brzechczyn, filozof i historyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
W studiu ze mną profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Ratajczak, europeista i polonista. Proszę Państwa, myślę, że jesteście Państwo dla nas wyrozumiali i w tym trudnym czasie, gdy nie możemy naszych gości spoza Poznania zapraszać do studia w Warszawie, te połączenia są nieco gorszej jakości, za co Państwa przepraszamy, ale ufamy, że jakością wypowiedzi naszych komentatorów nadrobimy te problemy techniczne. A temat Polski chcemy dzisiaj poświęcić społeczeństwu w narodowej kwarantannie. Wydaje mi się, że możemy na Polaków spoglądać z dumą. W porównaniu z innymi nacjami zachowujemy się rzeczywiście odpowiedzialne. Puste ulice, z poza nielicznymi wyjątkami, niektórymi dosyć komicznymi, jak ucieczka wegetarianki z kwarantanny z powodu zaserwowania kiełbasy. Przypadki zerwania kwarantanny są raczej rzadkie. Można powiedzieć, że do tego powstają bardzo interesujące nowe propozycje, społeczne propozycje, takie jak darmowe lekcje języków, oferty pomocy. Jak oceniacie, czy w polskim społeczeństwie ujawnia się gen solidarności, czy też może gen umiejętności przetrwania w czasach kryzysu? I czy waszym zdaniem, myślę, że to jest już poważne, najważniejsze pytanie, czy waszym zdaniem pomoże to uniknąć scenariusza włoskiego? Zwracam się do profesora Krzysztofa Brzechczyna. Nie słyszymy? To może z tym pytaniem do profesora Andrzeja Zybertowicza.
Tak, bo nie słyszałem profesora Brzechczyna, myślałem, że może jestem niepodłączony. Otóż może warto rozpocząć od jakby twardych danych, ponieważ optycznie widzimy, że na ulicach jest mniej ludzi, a z drugiej strony widzimy, że w parkach, na placach, zamach niestety się ludzie gromadzą. Natomiast mamy twarde dane z analiz przemieszczania się smartfonów. Można je przeczytać między innymi wyniki badań na portalu forsal.pl i porównano ruchliwość Polaków z ruchliwością Brytyjczyków i Włochów. I okazało się, że u nas była najniższa. To by wskazywało, że mamy najwyższy poziom dojrzałości i najwyższy poziom rozumienia zagrożenia. Natomiast z czego to wynika, to teraz byśmy musieli od twardych danych przejść do spekulacji. Może jesteśmy po prostu społeczeństwem, które przeszło tyle traum dziejowych, że przypuszczenie do naszej świadomości, że oto kolejna katastrofa jest u progu, nie jest szokujące dla polskiej wyobraźni. Pamiętamy przecież na przykład stan wojenny, który z dnia na dzień zmienił reguły życia w społeczeństwo. I jakby mamy w naszej świadomości liczne opresje i łatwiej adoptujemy się pewno do tego typu wyzwań.
Mm-hmm. A jak pan profesor by spojrzał na taką sprawę, że tak naprawdę dla wielu społeczeństw zachodnich, chociażby społeczeństwa włoskiego czy społeczeństwa hiszpańskiego, jest to chyba pierwszy od czasów II wojny światowej tak potężny kryzys? Czy to może mieć też znaczenie, że tam nie ma pewnej pamięci? Pan profesor wskazał stan wojenny. Po drodze można by wskazać, to może było wydarzenie lokalne, ale chociażby izolację Wrocławia w trakcie ospy. Wydaje się, że na Zachodzie tego typu zdarzeń nie było. Czy to też może właśnie wpływać na sposób zachowania tamtych społeczeństw?
Nie wiem. Mam wrażenie, że mnie mieliście przypomina się z okresu dzieciństwa jakaś taka izolacja w czasie epidemii grypy, jeszcze w czasach PRL-u. Natomiast zastanawiam się, czy te zachowania takiej nieodpowiedzialności, beztroski, które wystąpiły w społeczeństwach bardziej dostatnich, nie wiążą się jednak z jakimś rozpadem więzi społecznych, z hiperindywidualizmem, z brakiem takiego dobrego, wzajemnego dyscyplinowania się przez ludzi najbliższych. Bo jak ktoś się czuje współodpowiedzialny za swoją rodzinę, za swoich przyjaciół, to go będzie powstrzymywało przed wychodzeniem i spotykaniem się z ludźmi, bo traktuje siebie samego jako potencjalnego nosiciela. Natomiast jeśli tam mamy do czynienia z czymś, co bym nazwał tutaj sobie roboczo zaawansowaną egocentryzacją życia społecznego, być może to jest ten czynnik, który tłumaczy opóźnione poważne traktowanie tego zagrożenia. Mm-hmm.
Profesor Wiesław Ratajczak, jak pan ocenia polską kwarantannę? Profesor Zybertowicz bardzo ciekawą metaforę przed chwilą ukuł, zaawansowana egoityzacja, tak dobrze zrozumiałem?
Egocentryczność,
zaawansowana egocentryczność życia społecznego. Czy właśnie przez to, że u nas brakuje tej egocentryczności, tak dobrze to się wszystko udaje, czy też może widziałby pan inne czynniki? Pan profesor Ratajczak będzie mówił, a ja będę wybierał w tym czasie profesora Brzechczyna raz jeszcze.
Zapewne pan profesor wskazał na bardzo poważną przyczynę, czy też na bardzo poważny fundament tej wspólnoty. Myślę, że można by tutaj zwrócić uwagę także na trwałość instytucji Kościoła. To, że do takich właśnie roztropnych zachowań, do wzajemnej troski wzywają także duchowni, przynajmniej zdecydowana ich większość. To, że jest tak szeroka możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i rekolekcjach drogą internetową, to wszystko, jak sądzę, sprzyja takiemu łagodzeniu owego niepokoju, który każdemu z nas teraz towarzyszy. I do takiego też wspólnotowego przeżywania tych trudnych momentów. Ja bym dodał też dwa inne domysły. Pierwszy to taki, że tradycyjnie spojrzenia Polaków kierują się w stronę Italii. I ten tragiczny przykład północy Włoch na pewno działał i działa na wyobraźnię, na emocje, na zachowania Polaków. Bardzo często przecież do Włoch wyjeżdżamy, wielu Polaków tam pracuje, wielu ma przyjaciół. To doświadczenie włoskie bez wątpienia Polakami wstrząsało i nadal wstrząsa. A też myślę, że warto dodać poza tymi przykładami historycznymi, które już padły, także to, że jest nieodległą tradycją, czy też można te przykłady wskazać w nieodległej przeszłości, właśnie wspólnego przeżywania ważnych, niekiedy tragicznych, niekiedy wzniosłych momentów, takich, które są rozpoznawane przez sporą część, czy zdecydowaną większość Polaków jako momenty kryzysowe. Myślę tutaj oczywiście i o tragedii smoleńskiej, kiedy również, tu pamiętamy głosy dziennikarzy zachodnioeuropejskich, którzy wskazywali na ten niezwykły sposób wspólnotowego przeżywania owego tragicznego wydarzenia. Oczywiście nasuwa się też przypomnienie momentu śmierci Jana Pawła II, który to moment był dla wielu Polaków chwilą końca pewnej epoki, momentem bez wątpienia jakiegoś niepokoju, poszukiwania znów siły w takiej wzajemnej trosce, życzliwości.
Chciałbym zapytać pana profesora Zybertowicza, jak pan widzi ten czynnik religii w kształtowaniu tej dyscypliny w sumie naszego społeczeństwa?
Chciałbym uświadomić słuchaczom, że bawimy się w spekulacje pewnie ważne i interesujące, ale to nie są analizy oparte na szczegółowych danych, wykresach, chociaż badania pokazują, że poziom udziału polskiej młodzieży w praktykach religijnych, jeśli się nie mylę, jest najwyższy w Europie. Chyba drugi był w Litwie. Nie pamiętam już teraz wszystkich danych, takie tabelki czytałem. I to oczywiście jest jakiś element, który ma te wskaźniki wspólnotowe i celne były komentarze profesora Rawajczaka, wskazujące na to nasze funkcjonowanie w zbiorowym przeżywaniu pamięci, chociażby to zatrzymywanie miasta Warszawy w momencie, w chwili wspominania rozpoczęcia powstania warszawskiego. Zastanawiam się, czy pewno w europejskim sondażu społecznym, takim międzynarodowym narzędziu, dałoby się wydobyć dane wskazujące stosunek do, nazwijmy, rozmaitych form wspólnotowości i poziom indywidualizacji przyniesionej przez konsumeryzm, przez kulturę hedonistyczną i rewolucję cyfrową. To wszystko zdaje się prowadzić na sytuację, bo obawiałbym się strasznie zapeszenia, czyli chóra optymizmu wokół tego naszego, jak się wydaje na tym etapie, pewnego sukcesu w zwalczaniu epidemii, ale jeśli by się okazało, że udaje nam się utrzymać niskie wskaźniki zarażonych, niskie wskaźniki ofiar śmiertelnych, to mogłaby być tak zwana renta zacofania, czyli o tym zresztą czytałem dzisiaj ciekawe uwagi także na Twitterze.
Panie profesorze, bo mamy już połączenie z profesorem Brzechczynem. Chciałbym jeszcze w tej części oddać jemu głos i zapytać profesora Brzechczyna, jak on postrzega kwarantannę narodową, jak ocenia nasze społeczeństwo i czy możemy uniknąć scenariusza włoskiego. Profesor Krzysztof Brzechczyn.
Tak, dobry wieczór Państwu. Coś przypadkiem nacisnąłem w komórce i przerwało połączenie. Znaczy, ja bym tutaj się użył takiego pojęcia pospolite ruszenie. Jest to takie pojęcie trudno przetłumaczalne na języki obce, ale jest coś w genach kulturowych społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, że w trudnych momentach potrafimy się samoorganizować, potrafimy zachować taki samorzutny sposób dyscyplinę, niezależnie od tego, jak się zachowują władze państwowe, czy szerzej klasa polityczna. Wydaje mi się, że coś takiego zachodzi obecnie. Tutaj moi przedmówcy nawiązywali do sierpnia 80, do stanu wojennego. No tu można byłoby powiedzieć, że w tej chwili każdy z nas prowadzi taki domowy strajk okupacyjny przeciwko wirusowi. No i ta strategia właśnie taka i ta taka samodyscyplina, ona może się przyczynić na pewno do złagodzenia skutków pandemii. Tutaj widać, jak porównamy sytuację innych krajów i Polski, no to na razie na szczęście tych przypadków śmiertelnych, no niestety one występują, ale jest ich zdecydowanie mniej.
Panowie, chciałbym postawić jeszcze pytanie o rolę mediów. Ja nie ukrywam, że oglądam kilka dzienników dziennie z różnych państw i kiedy porównuję przekazy z polskich dzienników z niemieckimi, to powiem szczerze, że u nas pokazuje się o wiele więcej mocniejszych, drastycznych, ale jednocześnie to chcę podkreślić, faktycznych informacji. Te fakty są często bez komentarza, są często bulwersujące. Powiedziałbym, że są nawet 16+ od takiej grupy wiekowej, ale kiedy obejrzałem chociażby dzisiejsze Heute, dziennik oficjalny z CDF-u, to tam informacje dotyczące Włoch były przedstawione tylko krótkim komunikatem słownym, bez żadnego obrazu. Czy uważacie, że jednak media mają poważny udział w kształtowaniu odpowiedzialności naszych postaw? Mówiąc w wielkim skrócie, ludzie wystraszyli się tych obrazów. Profesor Wiesław Ratajczak, jak pan to widzi?
Na pewno potrzebna jest odpowiedzialność, bo pokazywanie obrazów drastycznych, wskazywanie takich wstrząsających fragmentów rzeczywistości związanych z chorobą, no, mogłoby wywołać nadmierny niepokój, ale z drugiej strony w dobie tak łatwego dostępu do różnych informacji, w tym do informacji nieprawdziwych, myślę, że szybko taka strategia nadmiernego łagodzenia rzeczywistości zostałaby przez widzów czy słuchaczy rozpoznana i doprowadziłaby po prostu do braku zaufania. Także wskazanie na powagę sytuacji, operowanie takimi przemawiającymi do wyobraźni, choć tragicznymi obrazami oraz nieukrywanie rzeczywistej, poważnej skali tego zjawiska jest na pewno czymś słusznym. Jednak kiedy patrzę na media publiczne, bo z nich pewnie większość Polaków dzisiaj czerpie informacje czy też jakieś sugestie do przemyśleń związanych z obecną sytuacją, to jest to jednak zrównoważone. Nie ma takich komentarzy.
Ale myśli pan profesor, że ma to wpływ na zachowanie? To znaczy ludzie jednak mimo wszystko, widząc płaczących lekarzy, widząc no nie wiem, ten obraz chociażby trumien gdzieś wywożących, czy to jednak robi takie wrażenie w tym przypadku, mimo że drastyczne, to pozytywne, czy to budzi pewne emocje lęku, które przekłada się na jakąś racjonalność zachowań?
Może nie tyle lęku, co powagi sytuacji. Tak bym to nazwał.
Pan profesor Andrzej Zybertowicz, jak pan widzi rolę polskich mediów w kształtowaniu tych postaw?
No właśnie, dotarliśmy przed chwilą w tej wymianie zdań między prowadzącym a profesorem Tajczakiem do cienkiej linii, która jest w psychice każdego z nas. Mianowicie oszacować należycie powagę sytuacji, ale nie wpaść w panikę, nie wpaść w stany lękowe i w stany bezradności. Wydaje się, że gdy media nie ukazują należycie powagi sytuacji, to niby tworzony jest efekt społecznej mobilizacji. Ludzie nie są przekonani, że zmieniły się reguły, zmieniły się zasady funkcjonowania społeczeństwa i ja muszę zmienić swoje postępowanie. Ale gdy nadmiernie zaczniemy straszyć na przykład modelami, wykresami pokazującymi czarne scenariusze, a przecież taki czarny scenariusz we Włoszech się już realizuje, to wtedy oczywiście zamiast spokojnych reakcji możemy mieć stany lękowe, a na to trzeba nałożyć jeszcze perspektywę czasową. To znaczy, jeśli ta izolacja fizyczna potrwa dłużej, to trzeba się liczyć z tym, że spore grupy ludzi sobie psychicznie z tym nie radzą. Bo do mnie trafia taka koncepcja psychologiczna, która mówi, że tak naprawdę wszystkie ludzkie potrzeby poza tymi czysto biologicznymi, typu oddychanie, jedzenie, dają się sprowadzić do trzech potrzeb. Do potrzeby orientacji, stymulacji i trwałych relacji z innymi. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ten kryzys narusza wszystkie te potrzeby. Potrzeba orientacji, bo jak mamy wprowadzone nowe zasady, i mamy wiele niejasności, mówią to najwybitniejsi epidemiolodzy, wiele niejasności co do natury procesu społecznego rozprzestrzeniania się choroby. Gdy ludzie są odcięci w domach od kontaktów z bliskim, od możliwości pójścia na spacer, na siłownię, do pubu, to mają deficyty stymulacji. Tu na szczęście ta cywilizacja cyfrowa, której nie lubię, tu przychodzi z pomocą na poziomie stymulacji, ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś nie funkcjonuje w sytuacji rodzinnej, nie mieszka z partnerem, współmałżonkiem, z kimś bliskim, to jeśli w ogóle nie zbudował, a to jest przypadłość dzisiejszych społeczeństw konsumpcyjnych, nie zbudował trwałych relacji z kimś, relacji, które mają przed sobą perspektywę przyszłości, a nie tylko spotkań dzięki aplikacjom typu Tinder. Jeśli ktoś to ma, będzie w poważnym problemie za kilka tygodni. Bo to już dawno temu socjologowie, psychologowie mówili, to normalna, niewinna, codzienna, potoczna rozmowa z drugim człowiekiem, czasami gadka z matka o niczym.
To panie profesorze, to ja muszę...
Już kończę to zdanie. Jest czynnikiem podtrzymującym poczucie normalności u każdego z nas.
Panie profesorze, to który z modeli działania mediów byłby pana zdaniem optymalny na ten kryzys w takim razie? Skoro mówi pan, że z jednej strony za mocno nie straszyć...
Media są w trudnej sytuacji. Muszą pokazywać powagę sytuacji, ale zarazem muszą unikać języka, który zamieniłby racjonalne obawy, szacowanie ryzyka w stany lękowe, które wymykają się kontroli. Mm-hmm. Więc trzeba pokazywać, co się dzieje w innych krajach i jednocześnie pokazywać procedury, które chronią nas. A główną procedurą jest fizyczna izolacja na poziomie epidemicznym oraz coś, co ekipa rządząca nazwała tarczą antykryzysową, czyli ochrona gospodarki. Jeśli uda się na tych dwóch polach uzyskać efekty, czyli uchronić tę część Polaków, która nie ma oszczędności przed utratą płynności, przed niezdolnością realizowania codziennych zakupów. Mhm. I połączyć to z izolacją, to uda nam się z tego wszystkiego wyjść. I media tu muszą unikać zarówno hiperoptymizmu, jak i hiperkrytycyzmu.
Jak pan profesor mówił o tym problemie kryzysu więzi, która jest szczególnie cechą charakterystyczną społeczeństw zachodnich i że to się może strasznie zemścić, mi się przypomina taki bardzo ciekawy artykuł, który został później przerobiony w dłuższy esej i książkę ojca Macieja Zięby, gdzie on właśnie ma taką teorię SIP, czyli Single Successful Atheist Agnostic Progressive, czyli taki model właśnie człowieka, który przede wszystkim jest nastawiony na konsumowanie, nastawiony na karierę, przez to w jakimś sensie pozostaje singlem i rzeczywiście ta sytuacja bycia samym sobą w sytuacji izolacji może być trudna. Kończąc ten wątek, na krótko pytam profesora Krzysztofa Brzechczyna. Jaki pan postrzega model mediów, który byłby najlepszy na ten czas? I jak pan ocenia te mocne przekazy do społeczeństwa dzisiaj? Czy one pańskim zdaniem robią wrażenie? Krzysztof Brzechczyn.
Na pewno media powinny zachować pewnego rodzaju złoty środek pomiędzy przekazywaniem tych obrazów z Włoch czy z innych krajów, a z drugiej strony też nie powinny ulegać panice. To, co tutaj jest ważne, to przede wszystkim że media mówią czy informują o takich alternatywnych więziach społecznych, które się tworzą w internecie, na Facebooku, w mediach społecznościowych. Mamy taką grupę widzialnej ręki. I to jest też tutaj ważne, że gdy wirus zaatakował te normalne takie relacje społeczne, to te relacje się jednak spontanicznie odtwarzają, tak? Po to, żeby właśnie nie pozostawić ludzi samotnych, czy starszych, czy osoby będące w kwarantannie bez opieki. Tak więc tutaj ta rola mediów jest ważna, ona powinna być taka wzmacniająca. No i tutaj jeszcze druga sprawa to jest też rola władz państwowych, czyli prezydenta i ministra zdrowia, którzy nie zlekceważyli epidemii. Władze państwowe w porę zareagowały, gdy się porówna tą reakcję, powiedzmy, władz we Włoszech czy w Hiszpanii, no to właściwie w Polsce pierwszy przypadek pacjenta zero to jest 4 marca, a właściwie 4 dni później już weszła w życie specjalna ustawa. No i też jest ważne to osobiste zaangażowanie, czy to prezydenta Dudy, czy premiera Morawieckiego, którzy dzięki temu oni jakby udowadniają społeczeństwu powagę sytuacji. Gdyby na przykład, załóżmy hipotetycznie, wprowadzono nadzwyczajne regulacje, a jeden z przywódców państwa wyjechałby sobie na na narty, no to by to społeczeństwo to by potraktowało.
No takiej sytuacji, raczej kryzysowej nie ma w żadnym państwie. Myśmy tydzień temu z profesorem Ratajczakiem, który jest znawcą Włoch, analizowali problem przywództwa włoskiego premiera. Dzisiaj w tej części chcieliśmy raczej rozmawiać nie o politykach, ale o społeczeństwu. I przechodzimy teraz do części drugiej naszego magazynu. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, studio w Poznaniu Cezary Kościelniak, profesor Wiesław Ratajczak z Warszawy, profesor Andrzej Zybertowicz z Poznania, z mieszkania, profesor Krzysztof Brzechczyn. Przechodzimy do części międzynarodowej naszego tygodnika. Chciałbym zapytać naszych komentatorów, w jaki sposób koronawirus, który, jak wiemy, będzie trzymał nas nie tylko zdrowotnie, ale i politycznie co najmniej przez kilka miesięcy, w jaki sposób zmieni politykę europejską. W tym tygodniu Angela Merkel wydała bardzo przejmujące przemówienie. To jej stwierdzenie, sytuacja jest poważna. Dzisiaj wiemy, że Angela Merkel udaje się na dwutygodniową kwarantannę po spotkaniu z lekarzem, który był zarażony koronawirusem. To nie tylko jest, myślę, takie słowo wsparcia, słowa symbol, ale także rodzi się pytanie, czy jednak nie przemebluje się cała polityka europejska w przypadku Niemiec. Być może to Angela Merkel na nowo odbuduje swoje przywództwo i wyścig o to, kto będzie kanclerzem, być może zostanie anulowany, a tym kanclerzem będzie sama Angela Merkel. To się mocno wiąże z odwróceniem celów w polityce europejskiej. Wydaje się, że mało kto pamięta już o Zielonym Nowym Ładzie Timmermansa i Ursuli von der Leyen. Zresztą ta koncepcja została poddana próbie podczas szturmowania przez, czy też posłużenia się, trzeba to bardzo powiedzieć precyzyjnie, posłużenia się przez prezydenta Erdogana uchodźcami dla szturmowania granic greckich, i tam był już pierwszy symptom kryzysu polityki Komisji Europejskiej. Widać wyraźnie, że teraz na pierwszy plan wchodzi walka z koronawirusem, ale także walka ze skutkami ekonomicznymi, które przyniesie koronawirus, konkretnie już nawet nie tyle spowolnienie gospodarcze, co recesję, bo takie głosy są bardzo poważnie brane pod uwagę jako przyszłe scenariusze dla rozwoju Europy. Chciałbym wam postawić pytanie, w jakim kierunku zmieni się polityka europejska? Czy będzie to zwrot w kierunku polityków o dużej charyzmie, silnym przywództwie, zdecydowanym działaniu? Czy być może ta sprawa będzie mocnym testem politycznym dla Europy? Profesor Andrzej Zybertowicz.
Ja zastanawiam się, czy to, ta oś pytania, czy przyjdzie czas silnych, charyzmatycznych polityków, czy innego typu postawienia, jakby form przywództwa, to jest trafne, bo proszę zwrócić uwagę, może takie, że wskazywano, że z kryzysem demokracji liberalnej, który w ostatnich latach był powszechnie ogłaszany, wiązało się przekonanie, że elity Zachodu nie stanęły na wysokości zadania, że elity polityczne i poszczególnych państw narodowych i Unii nie umiały świeżym okiem proaktywnie wychodzić naprzeciw zagrożeniom i że inicjatywy przejmowały środowiska, które określano z braku lepszych, często właśnie z tej bezradności intelektualnej, mianem elit populistycznych, czy wyłaniających się elit populistycznych. Być może problem trzeba było postawić według innej opozycji. Czy dominację uzyska narracja proeuropejska, narracja mówiąca, mamy przyspieszać, pogłębiać integrację, bo właśnie ten kryzys wynik ze słabej integracji, z braku integracji na poziomie systemu służby zdrowia, czy też odwrotna narracja zyska przewagę. Ten kryzys pokazał, że państwa narodowe są najlepszymi formatami organizacji życia zbiorowego, formami, które umożliwiają poradzenie sobie z wyzwaniami. Może się też okazać, że rozstrzygnie o tym wymiar gospodarczy. Czy wyjście z kryzysu gospodarczego, którego głębi zakresu jeszcze nie znamy, ale na pewno on będzie, nastąpi w wyniku jakichś form koordynacji, na przykład przez Europejski Bank Centralny, czy poprzez projekty ogólnounijne, czy też poszczególne kraje po zastosowaniu tych rozwiązań, które są tarczą antykryzysową, ale nie mają jeszcze potencjału rozwojowego, będą chciały samodzielnie wychodzić.
Mhm. I, w którym kierunku kluczowe. Pan profesor widziałby odpowiedź na te pytania? W jaki kierunek by się pan rysował?
Moja odpowiedź jest taka. Ona jest taka sama jak do sytuacji przedkryzysowej. Należy z punktu widzenia interesu Polski i w ogóle Europy przeciwstawiać się formom integracji odgórnej, narzucanej, natomiast wzmacniać integrację organiczną. Tam, gdzie oddolne procesy integracyjne, na przykład pewne gospodarcze postąpiły, to należy je umacniać i integrować jakby warstwowo i punktowo. Natomiast wszelkie optymistyczne, głębokie wizje inżynierii społecznej, że musimy integrować wszystkie warstwy życia społecznego, musimy Unię zamieniać w jeden wielki organizm państwowy, będą bardzo niebezpieczne i nieskuteczne.
Mhm. Profesor Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na tą kwestię?
Myślę, że chyba należy unikać takich radykalnych przeciwstawieństw. To znaczy z jednej strony Unia Europejska jako jedyny możliwy projekt przyszłości, z drugiej państwa narodowe. Sądzę, że należy te procesy postrzegać niejako równolegle. Owszem, obecny kryzys pokazuje, że w pewnych sferach, jak się okazuje, zasadniczych dla życia Europejczyków, przestrzeń europejska jest zbyt duża, zbyt skomplikowana, by można było nią zarządzać z jednego centrum decyzyjnego, że okazuje się także, że właśnie państwa zwane narodowymi, choć często mające charakter wielonarodowy, są tu jakby jedynymi podmiotami, które są zdolne podjąć walkę. Oczywiście na jakimś poziomie ich działania muszą być skoordynowane. Zapewne ten obieg informacji tutaj zawiódł. To moim zdaniem nie ulega kwestii.
Informacji ze strony Komisji Europejskiej, społeczeństwa, tak?
Myślę, że to przede wszystkim. Właściwie w jakiejś chwili mogliśmy wręcz To się nie wydarzyło, ale opinia publiczna mogła odnieść wrażenie, że instytucje europejskie jakby zawiesiły swoją działalność. Okazuje się, że nie, że oczywiście pewne decyzje są wydawane, także te dotyczące europejskich finansów. Lecz takie pierwsze wrażenie było oczywiście bardzo, bardzo niekorzystne i wiele społeczeństw jest tą postawą Unii Europejskiej rozczarowanych. Powracamy do przykładu włoskiego. Myślę, że on jest tu najbardziej wyrazisty. Z kolei myślę, że jest też wiele społeczeństw, które są z działań swoich rządów, trudno powiedzieć, że zadowolone, bo oczywiście o zadowoleniu w takiej sytuacji mówić nie sposób, ale ze zrozumieniem czy z jakimś uznaniem część decyzji przyjmują. Myślę, że również w sferze gospodarki, jak widać, pierwsze decyzje są w gestii państw narodowych, a również wtedy, gdy przyjdzie czas na wychodzenie z kryzysu, tam, gdzie będzie to możliwe, więc myślę, że poza strefą euro to też będą decyzje takie partykularne.
Krzysztof Brzechczyn, jak pańskim zdaniem zmieni się polityka europejska w trakcie i po kryzysie związanym z koronawirusem?
Znaczy, ja bym rozpoczął od takiego konkretnego przykładu. Otóż mój znajomy, który jest właścicielem firmy transportowej, otrzymał zamówienie importu maseczek antywirusowych z Chin dla fundacji. I co się okazuje, żeby zakupić coś z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, trzeba zapłacić cło. No i to cło wynosi około 6%, a z reguły cła na inne produkty importowane z tego kraju są o wiele niższe i wystarczyłaby jedna jakaś dyrektywa, jedno jakieś unijne rozporządzenie i ten problem braku maseczek mógłby być jakoś rozwiązany. Tak więc tutaj ja bym, moim zdaniem, właściwie ta walka z epidemią, ona ujawniła niezbędność i ważność tego poziomu narodowego, czy państwa narodowego, które no, według euroentuzjastów ma jakieś tam perspektywie zaniknąć. No tutaj się okazuje, że jednak nie, że to państwo narodowe jest takim skutecznym, ma wszystkie instrumenty do działania i to nawet trudno sobie wyobrazić taką paneuropejską koordynację walki z epidemią, choćby z tego powodu, że ta epidemia rozwija się w sposób nierównomierny. Największe ofiary są w krajach południa, we Włoszech i w Hiszpanii, no ale z kolei takie kraje jak Litwa, czy Estonia, czy Łotwa, one są no, razy o wiele mniejsze, to tam jednak
z tym, że ja bym tutaj wszedł w pewną polemikę, bo wydaje mi się, że w sytuacjach kryzysowych, a to jest sytuacja kryzysowa, jednak w sposób naturalny wybucha pewien interes własny i tutaj nie do końca chyba można teraz rozstrzygać, czy jesteśmy proeuropejscy, czy nie. No, jak mówi przysłowie, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Więc przypomnę może o wiele bardziej drastyczny przykład. Niemcy zatrzymały w pewnym momencie przesył maseczek do Włoch z tego względu, że zrozumiały, że te maseczki mogą być dla nich potrzebne. Być może to, co się teraz zarysowuje, to jest jednak pewna ścisła, czy też może bardziej czytelna, nie ścisła, ale bardziej czytelna granica między interesami Europy a interesami państw narodowych. Krzysztof Brzechczyn.
No tutaj wraca jeszcze kwestia no, wielokrotnie wyśmiewana przez liberałów, kwestia patriotyzmu gospodarczego. No jeżeli powiedzmy wszelkie wielkie koncerny, przedsiębiorstwa opuszczają Europę i przenoszą się do Chin z różnych powodów, tak, głównie z powodów tych problemów z regulacjami klimatycznymi, o to potem się okazuje, że jak potrzeba uruchomić produkcji jakiegoś komponentu, no to nie ma, powiedzmy, na tym w danym kraju takich możliwości. No i stąd też płyną te problemy, z maseczkami czy ze sprzętem medycznym. No te kraje muszą ze sobą rywalizować, poszczególne kraje europejskie, dlatego że ta produkcja, że te produkty, te komponenty są produkowane gdzie indziej, poza Europą. Już mieliśmy też taki przypadek w zeszłym roku.
Proszę Państwa, na tym skończymy ten bardzo interesujący wątek. Przepraszam, bo mam wrażenie, że przerywam go w trakcie, gdy moglibyśmy jeszcze ciekawie go poeksploatować. Natomiast przechodzimy do ostatniego, równie trzeciego i chyba ważnego dla naszych słuchaczy wątku e-learningu, z którym się będziemy musieli narodowo zmierzyć w najbliższym tygodniu. Część trzecia.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, profesor Andrzej Zybertowicz, profesor Krzysztof Brzechczyn. No właśnie, od środy zdaje się, mamy już masowe przejście na kształcenie e-learningowe. Czy uważacie, że będzie to tylko czasowy, powiedziałbym, disaster, patrząc na to, jak reagują na nauczyciele i rodzice na tą propozycję, czy też przeciwnie, będzie to jakiś początek rewolucji w kształceniu. Żeby nadać jednak trochę dystansu do tego, co mamy, przeczytałem bardzo ciekawego mema a propos dnia Wagarowicza, że jest to pierwszy dzień Wagarowicza, w którym uczniowie chcieli uciec z domu do szkoły. Wiesław Ratajczak, e-learning, wyzwania, zagrożenia. Jak pan widzi tą perspektywę, panie profesorze?
Sądzę, że będziemy chcieli uciec z domu na uniwersytet, a w każdym razie ja już teraz chętnie bym tam powrócił. Oczywiście praca zdalna ze studentami jest też czymś bardzo cennym. Myślę, że ważnym także z takiego psychologicznego punktu widzenia. To znaczy, wiadomo, że zajęcie myśli czymś pożytecznym, wprowadzenie pewnej reguły w tej sytuacji, kiedy ludzie na ogół bardzo aktywni, do nich na pewno należą studenci, zmuszeni są do innej formy aktywności, która wydaje się bezczynnością. Warto wprowadzić taki element porządkujący, warto wskazać to, że jest to czas, który można też dobrze wykorzystać, przygotowując prace licencjackie, magisterskie i tak dalej. Ale oczywiście ten kontakt za pośrednictwem urządzeń nie jest w pełni uszczęśliwiający.
Profesor Andrzej Zybertowicz jest znany z licznych publikacji krytycznie odnoszących się do świata cyfrowego. Tym bardziej zainteresowaniem wysłucham pańskiej opinii. Jakie widzi pan perspektywy dla tego narodowego e-learningu?
Ja osobiście od lat u mnie na uczelni przeciwstawiałem się rozmaitym e-learningowym przedsięwzięciom, zakładając, że jeśli w grę wchodzi coś więcej niż, że tak powiem, bierne przekazywanie danych faktograficznych, a w grę wchodzi nauka myślenia, że tu jest potrzebny kontakt, a nawet starcie żywych umysłów, umysłu rozwijającego się, umysłu już uformowanego ucznia i nauczyciela. I przez lata byłem bardzo powściągliwy wobec tych formuł. Nie wiem zresztą, czy są jakiekolwiek, są na pewno jakieś badania, ja ich nie znam, jaka jest efektywność tego typu nauczania. Ale w obecnej sytuacji, gdyby miało się okazać, że stan nadzwyczajny potrwałby dłużej, to trzeba oczywiście będzie się temu troszkę bliżej przyjrzeć, bo zostawienie młodzieży na pastwie gier komputerowych przez tyle miesięcy może bardzo zdegradować ich umysły. Te gry mają wszystkie powpinane w swoją architekturę cyfrowe technologie uzależniające. Zresztą podobnie jest z apkami, nawet najbardziej niewinnymi, typu do ćwiczeń fizycznych. I być może pierwsza faza e-learningu to powinno być wykorzystanie tego, żeby nauczyć, przekonać, pokazać młodzieży, jak wyglądają techniki uzależniające od bycia w sieci, od gier, od oglądania filmów, jak wyglądają techniki uzależniające stosowane przez platformy typu Netflix, HBO i tak dalej. I dopiero po uświadomieniu sobie, że żyjemy w otoczeniu, które penetruje naszą świadomość i podświadomość o wiele silniej niż świat analogowy, będzie można przekazywać wartości cywilizacji klasycznej.
Ale wróćmy, panie profesorze, do tego problemu, z którym się będziemy musieli zderzyć i politycznie, i społecznie, i edukacyjnie już w przyszłym tygodniu. Jak pan profesor, jakie widziałby pan profesor zagrożenia, jakie widziałby pan profesor plusy też tego rozwiązania, z którym się będziemy musieli zmierzyć?
Zagrożenie jest takie, że ten strajk nauczycieli pokazał niski format pewnej nie tak małej części środowiska nauczycielskiego, a plus jest taki, że wydaje się, że jeśli jacyś nauczyciele, którzy są utalentowani, którzy mają dar komunikacji podcastowej, wykresowej, wizualnej, wideo, to oni przecież nie muszą ograniczyć swojego oddziaływania i mam nadzieję, że władze edukacyjne to tego podejmą elastycznie, inteligentnie do swojej szkoły. Może powstaną jakieś takie, jak są youtuberzy, którzy głupotki, bzdureczki przekazując młodym ludziom wyrośli na guru całych pokoleń, to może wśród nauczycieli uda się wyłowić tych utalentowanych, którzy zabłysną w pewnych formach przekazu wiedzy i oni znajdą płaszczyznę oddziaływania nie tylko w swojej szkole, ale w ogóle dla całego pokolenia.
Czyli uważa pan, że może się otworzyć taki trochę wolny rynek dla tych charyzmatycznych bęfrów,
tak,
którzy mogą być może się pokazać. Jest to dla nich szansa. Bardzo ciekawa sprawa. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tę sprawę?
O,
no ja jestem, powiedzmy, tradycjonalistą, jednak wydaje mi się, że te internetowe formy uczenia to jest jednak pewnego rodzaju substytut, bo nic nie zastąpi no, takiego bezpośredniego kontaktu z uczniem. No ale cóż można robić? Trzeba ten czas wykorzystać najlepiej jak można. Można właśnie uzupełniać swoje braki lekturowe. Mam na półce wiele książek, które kupiłem, a nie zdążyłem przeczytać, tak więc teraz to ten czas wykorzystam. No i również prowadzę zajęcia na odległość ze studentami. Akurat ja byłem w tak szczęśliwej sytuacji, że prowadzę ćwiczenia, no i wszystkie teksty mam zeskanowane w formie PDF-ów i im na pierwszym spotkaniu jeszcze przed przerwaniem zajęć przekazałem, tak więc
Myślę, że mógłby się pan profesor zdziwić, bo myślę, że przed przekazaniem studenci jednym kliknięciem w różnych portalach, które te teksty zbierają, mogli mieć je wcześniej. Ja powiem szczerze, że obawiam się tego troszeczkę logistycznie, to znaczy wyobraźmy sobie na przykład rodziny wielodzietne, gdzie będzie musiał być streaming do trzech z trzema uczniami jednocześnie. Pytanie o wyposażenie sprzętowe w domach, czy są trzy komputery. Dalej, kiedy rodzic na przykład jest przy pracy zdalnej, a uczeń w tym czasie ma mieć streaming ze szkołą. Jak to kontrolować? Myślę, że to jest poważny problem, także problem przygotowania tego streamingu ze strony nauczycieli. Ostatnie zdanie w tej sprawie profesora Tajczak.
To, co pan redaktor powiedział, jest bardzo ważne. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na taką trudność psychologiczną, prawda, wobec tych informacji, które nieustannie płyną, wobec też no, możemy założyć niepokojących wiadomości dotyczących bliskich, być może choroby w rodzinie. Myślę, że nauczyciele powinni to bardzo mocno brać pod uwagę, że nieobecność jednego z uczniów przy komputerze nie oznacza, że lekceważą swój obowiązek.
Powinni dużo zadawać, panie profesorze, uczniom, jak pan uważa?
Roztropnie.
Proszę państwa, przechodzimy do zakończenia.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
A w zakończeniu, jak zwykle, polecamy książki. Ja chciałbym polecić dzisiaj państwu esej Tomasza Grabowskiego, dominikanina, pod tytułem Wiara nie tylko w czasach zaraz. Przepraszam, to nie koronawirus, to zasuszone gardło. Wiara nie tylko w czasach zarazy. Tomasz Grabowski, wydawnictwo Dominikanów w drodze. Ta książka jest do pobrania za free. Można ją przeczytać, za nią nie płacąc. Taki bonus na czas kwarantanny. Pan profesor Zybertowicz, co pan by zaproponował naszym słuchaczom do czytania w tym czasie?
Tytuł książki jest prosty. Kraina szmalu. A podtytuł Dlaczego złodzieje i oszuści rządzą świat? Autorem jest brytyjski dziennikarz Oliver Ballow. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale wystarczy popamiętać tytuł Kraina szmalu. Dlaczego to jest ważna książka? Ona opisuje raje podatkowe, opisuje mechanizmy prania pieniędzy, opisuje jak kraje bogate, bardzo dobrze leżące na wskaźnikach nikłej korupcji w sposób zorganizowany pomagają krajom mającym reputację bardzo, bardzo skorumpowanych, żeby liderzy z tych krajów skorumpowanych.
Kto jest wydawcą tej książki?
Kto
jest wydawcą tej książki?
W Polsce wydała ją Bellona. Ale dlaczego ta książka jest ważna? Bo ona pokazuje, że nie zrozumiemy kryzysu demokracji liberalnej, myśląc tylko o populizmie i nacjonalizmie. Demokracja liberalna jest skorodowana od środka poprzez brudne pieniądze.
Zaraz kończy nam się czas. Krzysztof Brzechczyn, co pan profesor poleca?
Ja odnawiam zaległości i taką moją zaległością jest książka Marka Wiesbickiego, Człowiek z Polski, prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabat i Polska emigracja niepodległościowa. Jest to książka 100-stronicowa, bogato ilustrowana, napisana w formie takiej popularno-naukowej o przedostatnim prezydencie RP na uchodźstwie.
Kto wydał?
Instytut Pamięci Narodowej, a autorem jest Marek Wierzbicki.
Mm-hmm. Profesor Wiesław Ratajczak, jaką powieść zapewne pan przeniósł w tym tygodniu?
Profesor Andrzej Zybertowicz mówił o perspektywie czasowej. Ja bym proponował zanurzyć się w czas powieściowy. To musi być wielka powieść, saga. Niezawodna w takich okolicznościach jest przepiękna, znakomita powieść Floriana Czarnyszewicza. Nad Berezyńcy i ciągle jeszcze niedoceniona. To powieść doprawdy znakomita, a polecam ją także tym, którzy być może w tym czasie pełnym niepokoju nie potrafią się nad książką skupić, bo można wejść na stronę internetową Radia Publicznego, drugiego programu i tam Adam Ferenc tę powieść czyta. Więc
ja zawsze jestem wdzięczny profesorowi Ratajczakowi, że naszym słuchaczom podaje nie bardzo niebanalnych i często nieznanych, a cennych autorów. Proszę Państwa, ostatnia informacja, zwykle takiej informacji nie przekazuję, ale poprosił mnie ksiądz Łukasz Łukasik z Caritasu, by powiedzieć, że na stronach caritaspoznań.pl jest zbiórka na respirator dla Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia. Caritas jest organizacją katolicką, ale gdyby ten respirator był kupiony, jest wielce prawdopodobne, że ktoś, kto niekoniecznie jest członkiem Kościoła katolickiego, być może z niego skorzysta. Więc myślę, że to jest ponadkonfesyjna, bardzo cenna akcja. Polecam Państwu Caritas Polska, caritaspoznań.pl, tam ta zbiórka jest. A naszymi gośćmi dzisiaj byli z Warszawy profesor Andrzej Zybertowicz. Bardzo dziękuję.
Dobranoc.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję uprzejmie.
Dobranoc Państwu.
W studiu w Poznaniu profesor Wiesław Ratajczak, dziękuję.
Dobranoc.
Programizował pan Paweł Kretkowski. W przyszłym tygodniu spotkamy się zapewne z ojcem Nikodemem Żuzym, który kazał Państwa bardzo serdecznie pozdrowić i powiedział, byśmy się nie bali, profesor Roman Kubicki i być może profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję, dobranoc Państwu, kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.